wejdźmy od razu in medias res, tak? Jak to się robi? Znaczy, jak pisać, jak fotografować, tak, żeby to wszystko, co się nie zmieści w tekście i w obrazie, czytelnikowi, widzowi odtworzyło się w głowie. Rzeczywiście, Szałowski pisze tak, że się słyszy te dźwięki, czuje się te zapachy, czuje się to drżenie powietrza. Jak to się robi? Jak się tak odtwarza rzeczywistość?
To strasznie trudne pytanie. W moim przypadku tym bardziej trudne, że mój bohater, Jerzy Giedroyć, ale też inni, których opisywałam, to przeważnie ludzie nieżyjący. Więc odtwarzanie tej aury człowieka jest strasznie trudne, ale myślę, że w przypadku Giedroycia było to możliwe dlatego, że on zostawił masę znaków, masę śladów, masę tropów i no, oczywiście listy. Listy były jego formą istnienia, więc ja się przedarłam przez te miliony znaków i wybierałam to, co wydawało mi się intuicyjnie jest ważne i buduje tę postać. Ale przecież my reporterzy nie tylko opisujemy, nie tylko odtwarzamy te zapachy i te aury, ale również coś o sobie mówimy i siebie zostawiamy w tych postaciach, które budujemy i tak prawdę mówiąc to nasza rola jest no tak, trochę takiego Pana Boga, bo my lepimy postać z różnych klocków, z różnych elementów, z różnych znaków, zapachów i no to jest szalenie zobowiązujące. Trzeba być bardzo ostrożnym.
Ja właśnie też mam, Magdo, do Ciebie pytanie, bo ten Twój bohater był dosyć trudny pewnie. No, znaczy on bardzo strzegł swojej prywatności, kiedy żył i Ty mówisz jeszcze, że listy. O, wrócił nasz bohater. To bardzo... Tak, kończę. Więc jak rozumiem, pewnie też po jego śmierci ci, którzy byli mu blisko, też jakoś tej jego prywatności może strzegli, a może trudno im było, bo to był, jak rozumiem, człowiek zamknięty w sobie jakoś. Trudno im było może go zinterpretować. Znaczy, co ci najbardziej pomogło w uchwyceniu, że tak powiem, istoty Jerzego Giedroycia? Co było tą intuicją wiodącą?
Zauważcie Państwo, tak pracuje rasowy dziennikarz, jak nie chce odpowiedzieć na pytanie.
Nie,
zadaje pytanie komu innemu. Niech kto inny się martwi. No to proszę się martwić.
Tak, masz rację. Masz rację. Oczywiście Giedroyć ubierał maski. Giedroyć miał te swoje gorsety, był bardzo zapięty. Był pozornie antypatyczny, zimny. Bobkowski mówił zimny polip redakcyjny. I teraz w tych właśnie znakach, w tych listach, w tych opowieściach o nim, a rozmawiałam z 35 rozmówcami, szukałam jakiejś szczeliny, jak zajrzeć pod maskę, jak przeniknąć do środka. I no, parę takich chwil było, mogę o nich krótko opowiedzieć. Na przykład, kiedy przeczytałam poemat Aleksandra Watta z 62 roku, Sny z ponad Morza Śródziemnego, w którym Watt opisuje ludzi, mieszkańców Domu Kultury i buduje obraz Giedroycia jako takiego króla bez ziemi, który leży sobie rano w łożu i rozkłada karty i jego sny są zaludniane przez ptaszki. Więc ten obraz poetycki szalenie do mnie przemówił i ja nagle zrozumiałam, że to jest ta szczelina, że to jest ten trop. Potem jeszcze na to się nałożyła, nie chcę przedłużać tej opowieści, ale skoro mnie zapytałaś, nałożyła się taka historia. Ja zeszłam do piwnicy w domu w Maison Lafitte i pokazano mi agendy Giedroycia, w których oczywiście one wyglądały tak, jak mogą wyglądać agendy tego tytana pracy. To znaczy godzina, nazwisko, spotkanie za spotkaniem. Ale w 60-tych latach kilkakrotnie on wpisuje do swojej agendy wiersz Domala, francuskiego poety, i ten wiersz jest właśnie niesamowity. On kompletnie nie pasuje do Giedroycia, do tego zimnego polipa redakcyjnego. Ten wiersz mówi o tym, że jeśli chcesz coś komuś dać, to się okazuje, że nic nie masz. I to jest kolejny trop. Inny trop, kiedy rozmawiałam z Piotrem Kłoczowskim, on mówi, To jest taki książę Salina z Lamparta, Lampeduzy. I rzeczywiście ja go nagle tak widzę, że on się przechadza po tym balu i on ma w oczach ironię dla tego świata, a jednocześnie jakiś zachwyt, a jednocześnie on schodzi ze sceny i będzie koniec. Razem z jego śmiercią kultura przestanie istnieć. Więc to są te szczeliny, przez które ja próbowałam zajrzeć pod spód.
No, w tym sensie rzeczywiście nie ma ogromnej różnicy między kimś, kto ma nam przybliżyć postać, kimś, kto ma nam przybliżyć kraj. No bo w jednym i w drugim wypadku, że użyjemy tej automobilistycznej metafory, której użyłaś, to trzeba zajrzeć pod maskę, tak? Ale wcześniej, kiedy oddawałeś się hołdom mediów, myśmy się zastanawiali, jak to się robi. Znaczy, a konkretnie jak to ty robisz, że udaje ci się za pomocą tekstu odtworzyć nie tylko słowa, ale to wszystko, co się dzieje wokół. Jak się czyta twoje teksty o Turcji, to się czuje te zapachy, słyszy się te dźwięki. Jest tam dużo więcej niż czarne literki na białym papierze. Więc proszę mistrza, jak to się robi?
I teraz się męczy. Przede wszystkim przepraszam, że dołączyłem chwilę później, ale oczywiście media wymagają newsa. I byłem przez moment tym newsem. Chcę też powiedzieć, bo nie wiem, czy to zostało powiedziane, że o zaglądaniu do silnika maszyny pisał Kazimierz Wrzos w czasie kryzysu w 1933 roku, więc może to się... obyśmy nie musieli tej maszyny za bardzo teraz otwierać i za bardzo dociekać, ale mówię to wszystko też po to trochę, żeby odwlec odpowiedź, bo nie znam jej. To... Nie wiem, czy ktoś z Państwa oczekiwał, czy Ty oczekiwałeś, że ja coś odpowiem, bo ja nie wiem, co. Nie wiem, nie umiem, tak? Jak zapytasz mnie, jak Ty to robisz, to ja po prostu powiem, że siadam, piszę, coś mi się tam w głowie. To się wszystko zaczyna, jak się człowiek spotyka z ludźmi. To, co później, to, co jest w głowie, to się tylko siada i odtwarza z tych spotkań. Ale co w tych spotkaniach jest? Boję się, że jak zacznę opowiadać, co ja takiego robię, to wyjdzie Kapuściński, ale to niedobrze. Bo to, że ja powiem Kapuścińskim, że trzeba być otwartym, uprzejmym, że człowiek musi czuć, że ty go szanujesz, to raz, że to jest racja, ale dwa, że ja odpowiadając Kapuścińskim, to będzie znaczyło, że jeszcze nie mam swoich odpowiedzi. To ja nie wiem. Nie wiem, po prostu są takie momenty, że jadę do ludzi i coś się rodzi. Fajny. Jest taki moment, że się siedzi, rozmawia i nagle się rodzi coś fajnego. Ja nawet wiem, ja wtedy już wiem, że będzie reportaż. I dopóki nie mam tego, to czasami też musi ten reportaż powstać, bo redakcja wysłała, prawda, zapłaciła, no i trudno wracać z pustymi rękami. Natomiast, więc może bardziej chodzi o to, że się pojawia coś takiego w powietrzu, że ja wiem, że będzie dobry reportaż, że wchodzimy na taki poziom rozmowy, że coś już między nami jest w powietrzu i to było niesamowite, to było dla mnie jednocześnie fascynujące i przerażające, kiedy ja wszedłem na taki poziom z rodziną Alego Adży. Że ja jadąc tam z takim nastawieniem, rodzina mordercy, ja was tutaj zaraz wypytam. Oni się mnie kompletnie, oni nie dali się wypytać. Jakby zupełnie mnie, wszystkie te pytania miały jedną odpowiedź. Nasz brat był cudownym człowiekiem, jest cudownym człowiekiem, nikomu nigdy źle nie życzył. I ja w którymś momencie złapałem się na tym, że zupełnie nie z tego powodu, że oni mi tak odpowiadali, tam się też coś zadziało między nami, międzyludzko, tam dzieciaki wbiegły w którymś momencie. Ja zobaczyłem taką ich twarz ludzką, a jak zacząłem lubić. Ja się przeraziłem tym, że ja ich lubię. Przecież ja nie mam prawa ich, ja nie po to przyjechałem, żeby ich polubić, zupełnie. Ale coś takiego zawisło w powietrzu, więc jeżeli miałbym coś odpowiedzieć, to kluczowe, żeby cokolwiek w tych tekstach znaleźć mądrego, ciekawego, wartościowego, to musi być to coś w powietrzu. Ale co to jest, jak to się rodzi i co zrobić, żeby to się urodziło, nie wiem.
No ja myślę, że coś jednak i to bardzo istotnego nam powiedziałeś. To znaczy, ja myślę, że gdybyś ty tych ludzi, o których piszesz, nie lubił, gdyby oni ciebie osobiście nie ciekawili, nie to, że oni są obiektywnie ciekawi, egzotyczni, to oni są ciekawi dla ciebie, czy chcesz się więcej dowiedzieć. Gdyby tego w tym tekście nie było, A no to wtedy nam, czytelnikom, byłoby bardzo trudno mieć do tego jakikolwiek stosunek inny niż taki, jaki się ma do stronicy w encyklopedii, tak? A nie tego oczekujemy od reportażu. Więc myślę, że coś nam tutaj jednak ze swojego warsztatu zdradziłeś. Panie Tadeuszu, nie myśl sobie miło, że zapomniałem, że nie odpowiedziałaś na pytanie, bo będziesz wywołana do tablicy. Tutaj wszyscy pozostali próbują to, czego się nie da wprost przekazać w tekście, no odtworzyć za pomocą rzeźbienia w słowach. Pan ma zupełnie inną sytuację. Pan pokazuje obrazami. Może pan pokazać coś, czego reporter piszący pokazać nie może, ale zarazem nie może pan, tak jak my, objaśnić, co odbiorca ma z tego zrozumieć. Zdjęcie broni się samo. Nie da się go niczym otorbić, nie da się go niczym okręcić. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy?
Fotograf ma nieco ciężej niż autor piszący. Ponieważ autor piszący do pewnego momentu w pewnym środowisku może być anonimem. Pan siedzi i obserwuje w jakiejś knajpie na przykład. I już samej obserwacji i znając język, pan słyszy, o czym rozmawiają, zbiera pan dla siebie informacje. Fotograf na tym etapie nie funkcjonuje, ponieważ fotograf ma to pudełko w ręku, którego zdradza. I fotograf nie może być na tym etapie pracy reportera, nie może być anonimem. Ja nieraz marzę o tym, żebym ja był psem, który chodzi wśród tych ludzi. I na tym psie jest aparat, który ja steruję dalekosiężnie. Ale na razie mi się to technicznie nie udało. Ja zwracam uwagę na siebie przez to, że ja za chwilę wyciągam ten przyrząd. I oni zaczynają się inaczej zachowywać. Ja zachowuję wszystkie normy Beaty Pawlak i innych znakomitych naszych wzorców. Szacunek dla człowieka, pokora wobec ludzi, szalona grzeczność, ogromna empatia. Ale co mi po tym, skoro ja natychmiast jestem identyfikowany, wobec tego niektórzy ludzie nie mają ochoty się być fotografowanymi. I oni mi to okazują. Mówią tak, albo dziękuję, albo wychodzą. Więc ja muszę się oswoić, ja muszę być przez nich zaakceptowany, jak taki pies, który się przebłąkał i oni go tam lekko pogłaszczą i ja w ten czas mogę solidnie z nimi pracować, fotografować ich, nie będąc jakimś wajerem, który obserwuje ich przez okno, co dla mnie nie byłoby żadnym rozwiązaniem. I ja myślę, że to jest ten punkt, te dwa warsztaty, które i łączą i dzielą reportera z fotograficznego i reportera. Pan w najgorszym wypadku ma włączony dyktafon, tak? Nie wiem, czy pan go używa, ale nie musi pan. Wielu reporterów ma świetną pamięć i wkrótce potem potrafi zrekonstruować to, co się działo. A ja nie tylko mam dyktafon, który jest maleńki, go nie mam, ale mam to większe pudełko.
Zanim pozwolimy Witkowi odpowiedzieć, jak się czuje ze swoim narzędziem pracy, bo to wcale nie jest oczywiste, mnie się wydaje. Ja mam wrażenie, że jednak tutaj jest pewne podobieństwo. Reporter piszący też właściwie musi odczekać, aż stanie się częścią krajobrazu, czy częścią umeblowania. Aż ludzie przestaną na niego zwracać uwagę, bo to nie jest tak przecież, że ta reakcja obcości to jest reakcja na pudełko, które pan nosi. To jest reakcja na to, że z tym pudełkiem pojawia się pan. Gdyby tam stał po prostu aparat fotograficzny i nikt by nim nie robił zdjęć, nikomu by to nie przeszkadzało. Więc podobnie jest z piszącym reporterem. No, pojawiamy się gdzieś, wdzieramy się do czyjegoś świata i rościmy sobie prawo, żeby ten świat nie tylko pozwolił nam tam być, ale żeby się ujawnił, tak? Najchętniej szybko i w sposób interesujący. No, klasycznym tego przykładem jest to zdanie, które przeszło do historii, niesławnej historii dziennikarstwa podczas zamieszek w 1961 roku w byłym belgijskim Kongo, kiedy masowo mordowano białych i gwałcono białe kobiety. Przyjechała ekipa amerykańskiej telewizji do ośrodka dla uchodźców i reporter słynnie zapytał, czy jest tu ktoś, kto został zgwałcony i mówi po angielsku. No, oczywiście, to musi być ciekawe, a zarazem zrozumiałe. My oczywiście wszyscy myślimy, że my tak nie robimy. Nie mam pewności, czy jesteśmy mniej inwazyjni niż pan ze swoim aparatem. Tylko nam się chyba tak wydaje. Ale Witku, jak ty się czujesz, kiedy wchodzisz w czyjś świat, no i każesz sobie ten świat opowiedzieć?
No, staram się czuć dobrze, więc tutaj już bohater ma łatwiej, bo ja jakby próbując sobie stworzyć komfort, to robię to tak, żeby i on miał... nie ma we mnie nic zaczepności. Ja kiedyś pracowałem w telewizji przez krótko i bardzo chciałem być taki hej do przodu i naprzód. Nie umiem, więc kończy się to tak, że jest jakaś herbata, papieros i to są banalne, mi się wydaje, że to są tak banalne rzeczy, że w ogóle to nikogo nie interesuje. Ja nie potrafię tak mówić ładnie o warsztacie, a jak próbuję, to tak jak już powiedziałem wcześniej, zawsze mi się wydaje, że lecę Kapuścińskim, więc staram się nie lecieć, staram się mówić od siebie, a to się rozgrywa w jakichś zupełnie banalnych rzeczach. I rzeczywiście, to nie zawsze mam ten komfort. Czasami jest tak, że się jedzie, jak się pracuje w magazynie, który wychodzi jednak raz w tygodniu, to jednak nie jest kwartalnik ani periodyk, tylko ma to jakiś swój rytm. Czasami próbujemy nadążyć za światem i za wydarzeniami na zewnątrz, więc wtedy nie ma czasu na ten komfort. Wtedy się po prostu jedzie, rozmawia tak jak się umie i się pisze. A najlepsze teksty powstają jednak, jeżeli jest czas na tą herbatę, jeżeli jest czas... Ja zacząłem palić, jak zacząłem pracować, bo mi zaczęło wychodzić, że jakoś tak się człowiek lepiej się rozmawia, jak się razem zapaliło. Nie wiem, na czym to polega zupełnie, ale zauważyłem na przykład, że ludzie są mi dużo życzliwsi, jak wycyganie papieru. Nie, przepraszam, nie mówi się tak. Ja wiem, że się nie mówi, ale jestem jeszcze, państwo mi wybaczycie, bo jestem jeszcze na emocjach. Więc jak od kogoś wyciągnę papierosa, to mi nam się później łatwiej rozmawia. To są drobiazgi zupełne. Jakieś.
Czy ja to powiedziałem na pytanie przynajmniej?
Nie, ale powiedziałeś dużo ciekawiej niż to, o co ja pytałem, więc dzięki. Dobra, Miłado, ty masz zaległe. Już ci daję.
Jakie było pytanie?
Pytanie było takie, jak pisać, żeby to odtworzyć, tak? Żeby się czytelnikowi w głowie urodziło to, co ty widziałaś, a pośrednikiem w tym wszystkim jest kawałek papieru z czarnymi literkami.
Znaczy, wiesz co, kostku, ja ci nie potrafię powiedzieć na to pytanie, no bo to...
Kolejna osoba mnie nie potrafi, a ja mam to robić. No.
Wiem, ale tak nawet jeżeli słucham Magdy, czy słucham Witka, to jednak wyraźnie wychodzi z tego ten banał, że to jest głównie kwestia intuicji. No, no co na to poradzisz? No a intuicja jest na tym właśnie polega, że ją potem na słowa bardzo trudno przełożyć, bo by intuicją inaczej nie była. Więc nie wiem, natomiast parę uwag mi takich przyszło do głowy, jak was tutaj słuchałam na temat tego zawodu. A więc po pierwsze Magda mówiła o tym, że Giedroyć na szczęście zostawił taką bogatą spuściznę epistolarną i to w ogóle dla każdego biografa ludzi żyjących w XX wieku albo wcześniej to jest chyba podstawowe źródło, prawda? Bo ludzie się kiedyś w listach otwierali. To był taki rodzaj ich ekspresji, dzieła sztuki i tak dalej. ale sobie pomyślałam, co teraz będzie z biednymi biografami, jak myśmy przestali pisać listy. I czy można odtworzyć, można spróbować zrekonstruować sylwetkę czyjąś na bazie jego statusów na Facebooku. To jest pytanie, z którym się teraz będziemy musieli wszyscy zmierzyć, no bo to tak będzie. I no właśnie przyszedł pomysł na taką biografię facebookową kogoś. To może być bardzo, bardzo ciekawe, no ale zobaczymy. A na temat tego, co mówił Witek i ty też, że trzeba jakoś docierać do tych ludzi i spowodować, żeby oni się przed temu otworzyli, to oczywiście otwiera całą wielką dyskusję na temat etyki zawodu, bo na ile ty możesz wyciągać z tych ludzi rzeczy, których oni by nie chcieli powiedzieć w normalnej sytuacji, prawda? Tego ja myślę sobie, że bardzo zazdroszczę panu Tadeuszowi, bo tak naprawdę jego sytuacja jest krystalicznie czysta, bo on ma to pudełko i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Natomiast kiedy rozmawiasz z człowiekiem, no ja myślę, że wy wszyscy mieliście takie w swojej pracy takie momenty, że udało wam się doprowadzić do tego, że wasz rozmówca się otworzył i prawdopodobnie on się otworzył bardziej niż by chciał. I to już jakby jest wasze, prawda? Bo wyście to wyjęli, ale ten dylemat moralny pozostaje, czy można to napisać, jak ten ktoś się będzie czuł, kiedy to napiszemy, to jest... My też pomyślałam sobie, że my, Kostku, mamy takie tutaj, Witek też, takie doświadczenia, ale nasze płynące z tej pracy w dziale zagranicznym, gdzie myśmy mieli do czynienia z dwoma rodzajami rozmówców, to znaczy były to ofiary. Jak rozmawiać z ofiarą, to jest strasznie trudne, bo nawet jeśli zakładamy, że ta ofiara, że jej pomagasz psychologicznie, że ona chce o tym opowiedzieć. Ja pamiętam kiedyś, kiedy był zamach na World Trade Center, 2001, tak? A no właśnie, no tak. 10 lat temu dokładnie, to ja pojechałam potem do Nowego Jorku i tam było takie miejsce, ponieważ to władze zorganizowały takie miejsce, gdzie się spotykały, gdzie te rodziny ofiar mogły się dowiadywać. One ciągle jeszcze miały nadzieję, chociaż już właściwie było widać, że ich bliscy zostali spopieleni tak naprawdę. Ale oni ciągle mieli na nadzieję przychodzić do tego centrum i tam zorganizowano takie miejsce na rozmowy dziennikarzy z nimi. Ja tam poszłam, no bo przecież trzeba do gazety taką rozmowę, ale się strasznie bałam, Boże, co ja im powiem, jak to będzie wyglądało. No ale to jest Ameryka, to jest kraj, gdzie wszyscy oglądają te talk shows i się bardzo, bardzo otwierają i się okazało, że ja tam ledwie stanęłam, to już przyszły te rodziny ofiar i zaczęły mi opowiadać swoją historię, bo im to pomagało, bo były tak wykształcone. No ale sam wiesz, Kostku, jak było w Bośni, no ci ludzie ci opowiadali o straszliwych rzeczach, kiedy im zmasakrowali całą rodzinę, a potem... Co? No potemście się rozstawali, prawda? I ty musiałeś żyć z tą wiedzą i oni z jakąś taką nadzieją, że może to, że tobie opowiedzieli, to coś zmieni. Wcale nie zmieniało. A druga kategoria, rozmowa z oprawcami, kiedy musisz być słodki i miły i udawać, że w ogóle ci oprawcy, w ogóle ci nie przeszkadza, co oni robią, a właściwie rozumiesz, jak oni bardzo cierpią, że muszą mordować tych ludzi, prawda? Nie jest to proste wszystko.
No nie jest to proste, aczkolwiek z oprawcami rzeczywiście jest prościej. Nie, bo tutaj ja nigdy nie miałem jakichś szczególnych skrupułów moralnych z tego powodu, że wykorzystałem coś, co mi jakiś morderca opowiada, tak? Natomiast jest rzeczywiście fundamentalny problem, bo słuchasz tego, co ci mówi ofiara i w tym momencie zapala się lampka. O, to będzie świetny lead do tekstu. I właściwie niby ma się ten sam interes. Ofiara ma interes w tym, żeby historia jej cierpienia była znana, no bo może to temu i zapobierze, tak? No ale jeżeli wyjdzie z tego fajny reportaż, no to... Pieniądze bardzo musiał dostawać takie, jakie to były fajne reportaże, ale nie, status, znaczenie i w ogóle. No więc myśl o tym, że czyjaś tortura pracuje na mój status zawodowy, nie, to nie jest taka myśl, z którą się człowiek potem przyjemnie gapi w lustro. Acz obejść tego nie ma jak. Ja zaraz będę chciał cię zapytać, co ty myślisz o tym elektronicznym koszmarze, który nam Miłada zaserwowała, ale kiedy pan panie Tadeuszu mówił o tym, jak to pudełko dzieli, to mnie się przypomniało, że ja miałem takie pudełko, które łączyło. Były kiedyś polaroidy, które robiły zdjęcie natychmiast. I ja jeździłem... właśnie na dzień dobry robiłem ludziom zdjęcie i mogłem im je dać. Otóż tym, co tak naprawdę dzieli, to nie jest to pudełko, dyktafon, to jest świadomość, że przyjeżdża obcy, żeby coś od ciebie wziąć. Twoją historię, twoje życie, twoją twarz, tak. Otóż jeżeli ten obcy zaczyna od tego, że coś ci daje, raz, że fajnie jest mieć takie zdjęcie, ale dwa, no być może nie jest to taka ostatnia świnia, wampir, który tylko wyssie i tylko po to jest. No ktoś pomyślał, że może ci coś dać. I nie wiem, co za świnia sprawiła, że nie produkują już polaroidów, ale jeżeli ktoś ją zna, to proszę jej to ode mnie powiedzieć.
Otóż istnieje taki następca polaroida. No. Tak, trzeba iść do relaksu i spytać. Natomiast chciałem coś powiedzieć. Zaprzeczeniem tego wejścia z polaroidem dla fotografa, który robi tak zwaną fotografię momentu, jest pewna inwazyjność. Kiedy w sytuacji, o której rozmawialiśmy przed chwilą, już mnie oswojono i ja się oswoiłem, już jestem tym psem z aparatem i ja już tam spokojnie pracuję, mam otwartą drogę, mnie ufają, mamy do siebie wzajemną empatię. Tymczasem nie na temacie, który jest tak realizowany, reportaż z konkretnego miejsca o konkretnych ludziach, tylko fotograf, który chodzi po ulicy i ma aparat i uprawia tak zwaną fotografię momentu. I tu miałem wielokrotnie wątpliwości moralne. Widzę znakomitą scenę. Nie mam czasu, żeby spytać. I nawet gdybym spytał i dostał odpowiedź potakującą, nie byłoby co. Muszę nacisnąć. Nie pytam ich. Naruszam ochronę ich twarzy. Podstawowe prawo. Po prostu Bruksela może mnie rozstrzelać za chwilę. A ja to robię i myślę sobie, trafiłem. I odchodzę i czekam tylko, ponieważ jestem fotografiem analogowym, kiedy będę mógł wywołać ten film, żeby zobaczyć, czy to zdjęcie. I tu mam zastrzeżenia moralne do siebie, ponieważ to jest inwazja. Na czyjąś wolność, na czyjąś, na właściciela twarzy. Ja go dotykam. Tak. Dwa razy mi się w życiu zdarzyło, że w czasie tego typu zdjęć kazano mi po prostu otworzyć aparat i zniszczyć film. Raz miało to miejsce bardzo, bardzo dawno temu we Francji, w kawiarni, gdzie ja właśnie tą metodą fotografii momentu siedziałem wśród obcych ludzi i po prostu ich fotografowałem. I w końcu jeden z panów, który siedział z panią, właśnie do mnie podszedł, spytał: pan mnie fotografował, proszę natychmiast wyjąć film, bo zawołam policję. Drugi raz zdarzyło mi się to 2 lata temu w Warszawie na placu zabaw, taki Luna Park. Fotografowałem dziecko na jakiejś takiej skoczni. Bardzo mi się to podobało i podszedł do mnie ojciec wściekły zupełnie na mnie, jak co najmniej co zdjęcie, to dziecko już tak publicznie zgwałcił i kazał mi wyjąć film. Co też uczyniłem. Natomiast mam trudności w szkole fotograficznej, wzywając moich słuchaczy, żeby postępowali tak zwaną polityką faktów dokonanych, ale z zastrzeżeniem, że nie jest to moralne.
No właśnie, pan jeszcze fotografuje analogowo. Ty śledziłaś bardzo analogowe płody twórczości Giedroycia. No a co będzie, jak to nam bardzo graficznie przedstawiła Miłada, wszyscy będziemy zdigitalizowani, jak to się podobno po polsku mówi. Czy w ogóle jeszcze będzie można tworzyć takie biografie, jak ta, którą ty napisałaś?
No nie, ta wizja Miłady mnie przeraża. Tym bardziej, że jestem analfabetą elektronicznym, ale też myślę, jakiej przyjemności my, reporterzy, będziemy pozbawieni, bo przecież nie wiem, czy Państwo znają to uczucie, kiedy się na przykład czyta oryginały listów, zapach papieru, kleksy, jakieś znaki, które się ogląda, no tego się w internecie czy w formie elektronicznego listu nie zobaczy, więc to jest jakaś utrata. Ale myślę, że no będziemy sobie musieli z tym radzić jakoś.
Jak?
Nie no, po pierwsze nic nie zastąpi waloru rozmowy. Rozmowy z żywym bohaterem i rozmowy też z nieżyjącym bohaterem. Takiej rozmowy, jaką ja uprawiałam. Nic nie zastąpi wymiany. Kiedy się spotyka dwoje czy kilkoro ludzi, to jest wymiana. To myśli się wzajemnie uruchamiają i to jest rodzaj obdarowywania się. To działa w dwie strony. To jest tak, że się spotykamy i ja przynajmniej podchodzę do spotkania z bohaterem w taki sposób, że on mnie obdarowuje swoją historią, mam taką świadomość. Ja mu jestem wdzięczna, że on opowiada mi swoje życie. I to jest niesamowite i też to mnie zobowiązuje do tego, żebym ja też coś dała. To nie jest tak, że ja jestem końcówką dyktafonu, że ja jestem wyciągniętą dłonią i trzymam tutaj mikrofon i jestem bardzo dobrze przygotowana do rozmowy, zadaję precyzyjne pytania i jak nacisnę taki klawisz, to uzyskam taką odpowiedź i to będzie ten lead, o którym ty mówiłeś. Otóż nie. Trzeba coś z siebie dać. I właśnie co to jest to coś? No myślę, że to jest uważność. Uważność w traktowaniu bohatera. I proszę Państwa, no milczenie też jest ważne, gest jest ważny, więc ja nie wiem, jak to będzie w tym świecie elektronicznym, ale mam w pamięci taką scenę, kiedy pisałam o Janie Józefie Lipskim, byłam w mieszkaniu u pani Lipskiej i w pewnym momencie rozmowy pani Lipska zaprowadziła mnie do garderoby i otworzyła szafę, gdzie wisiała kurtka Jana Józefa Lipskiego i milcząc otworzyła tę szafę i dotknęła rękawa kurtki. Właściwie przytuliła się do tego rękawa, więc no kto mi coś takiego da w internecie, taką scenę? No przecież ten gest, który wykonała przede mną, obnażyła się w jakimś sensie i to był bardzo intymny moment, więc świat internetu jest okropny, jest zimny, jest dla mnie zupełnie pozbawiony tego, na czym ja pracuję, to znaczy ja pracuję na emocjach.
Bo nie będą zakazane rozmowy w realu w przyszłym świecie. To nie martw się, Magdo, tak bardzo.
Nie, ja się boję czego innego, że tak jak teraz są takie clever boty, z którymi można rozmawiać internetowo i nie wiadomo, czy się rozmawia z człowiekiem, czy z programem. Jakiś przytomny programista za jakiś czas napisze nam Jana Józefa. Napisze nam Giedroycia. Weź się cały dorobek pisarski, zanalizuje formuły stylistyczne, ulubione wątki, kręcisz głową, że nie dasz się oszukać i ja bym strasznie chciał. Do siebie już nie miałbym takiego zaufania. Ale strasznie ci dziękuję za to słowo uważność, bo to jest jedno z najpiękniejszych polskich słów, bardzo rzadko używane, ponieważ bardzo rzadko jest powód, żeby go używać. A ty rzeczywiście jesteś strasznie uważna, jak piszesz. I to, no.
To jest uważność podwójna. Nie tylko ja jestem uważna wobec mojego rozmówcy, bohatera, ale też wobec siebie. To znaczy jestem bardzo czujna i analizuję to, o czym wyście mówili. To znaczy ten rodzaj niezdrowej satysfakcji, która towarzyszy wchodzeniu w cudze życie. Znaczy ja wiem, że ja stąpam po cudzym życiu, a jednocześnie odczuwam taki rodzaj niezdrowej satysfakcji, taki rodzaj fascynacji tym cudzym życiem, tymi sytuacjami, o które wypytuję, tymi sytuacjami granicznymi, w których mój bohater się obnaża i pokazuje prawdę o sobie, więc jestem uważna w tym sensie, że ja siebie cały czas pytam, po co mi to? To znaczy, po co ja pytam o te sytuacje graniczne? Czy dlatego, żeby podglądać, Właśnie to słowo drugie ważne to jest podglądanie, które też naszej pracy towarzyszy. My podglądamy. Pan mówił o kawiarni, ale też no właśnie podglądactwo to jest brzydka cecha, ale to jest też instrument, którym my się posługujemy, więc ja pytam siebie, po co mi ta scena? Kiedy czytam o miłości, wyznania miłosne Anieli Mieczysławskiej do Józefa Czapskiego, kiedy ona pisze, że pragnie mieć dziecko z Józefem Czapskim, że go kocha, że go pożąda, jak kobieta pożąda mężczyzny. I kiedy czytam odpowiedź Czapskiego, który mówi, ależ Anielciu, ja myślałam, że ty wiesz, że ja nie mogę dać miłości kobiecie, to ja sama siebie pytam, czy ja mogę to wykorzystać w książce o Giedroyciu? Po co mi to? Czy ja chcę zaspokoić jakąś ciekawość czytelnika? Czy też ja buduję postać Giedroycia? A przez to czyją postać ja buduję? No akurat to budowałam postać Czapskiego, ale po co mi Aniela Mieczysławska w tym? Jako lusterko? Jako podpórka? No nie, nie mogę jej cytować w taki sposób, bo ją obnażę. Nie mam prawa jej obnażać. Ale obnażyłam ją, kiedy pisałam już o niej tekst dla gazety. I wtedy wykorzystałam te listy.
No właśnie, my tutaj niby siedzimy i opowiadamy o pracy reportera i warsztacie dziennikarskim. Opowiadamy o sobie oczywiście. To jest trochę krępujące, ale z drugiej strony my jesteśmy naszym własnym podstawowym narzędziem pracy. Żeby było do czego doczepić to pudełko, ten dyktafon czy choćby ten ołówek, no to musi być ten ktoś, kto jest ciekawy, kto jest wtrącalski, komu coś łazi po głowie, jakiś obraz, który chce coś powiedzieć. No dobra, tyle tylko, że taki ktoś zakłada jednak istnienie odbiorcy, tak? Zakłada istnienie czytelnika, widza. To nie jest tak, że się pisze od tak dla czystej satysfakcji. Szuflady na ogół są puste. Więc Witku, jaki jest ten twój odbiorca? Dla kogo ty piszesz?
Dla wciąż kilkuset tysięcy czytelników Gazety Wyborczej. Przy czym od razu tutaj będę definiował przez wykluczanie, to znaczy dla tych z nich, którzy są na tyle cierpliwymi czytelnikami, że docierają do dużego formatu w czwartki, co z roku na rok bywa coraz trudniejsze, żeby ten magazyn odnaleźć, ale wciąż tam gdzieś jesteśmy. I mam coś takiego, że zdarzyło mi się parę razy, że widziałem kogoś w autobusie i raz w samolocie z moją książką, no ale to siłą rzeczy wzbudził moją sympatię, bo przecież jak żeby inaczej. Ale mam też coś takiego, że jak patrzę, jak ktoś z Państwa nie czyta gazety, to proszę mi wybaczyć, ale mam tak, że jak widzę kogoś z gazetą, to nie muszę zaczepiać, ale wiem, że jakbym zaczepił, to by było o czym pogadać. Więc mam takie poczucie, że piszę dla fajnych ludzi, z którymi miałbym o czym porozmawiać. Ja chyba nie piszę dla jakichś analityków specjalnych, czy dla jakichś piszę dla ludzi, którzy są przede wszystkim ciekawi, którym nie wystarcza takie prześliźnięcie się. Myślę, no tak, pewnie. Nie, bo chcę powiedzieć, że piszę dla podobnych do siebie, ale to wyjdzie, że strasznie się komplementowałem do tej pory. Dobrze, więc pozwalam sobie, tak, no, dla fajnych, ciekawych ludzi, takich jak ja, po prostu. Nie. To był żart, proszę nie klaskać. To był żart.
A pan, panie Tadeuszu, komu pan chce to pokazać?
Więc fotograf w tej chwili, wobec powolnej śmierci prasy papierowej, jest zdany na internet. No i zależy od redaktora, które i ile jego zdjęć w tym internecie będą tak czy inaczej pokazane i jak długo to będzie trwało, takie serie. Czym wyżej fotograf usiłuje podskoczyć, czym wyżej podnieść poprzeczkę, tym mniej ma szans na jakiekolwiek publikacje, tym bardziej musi liczyć na ewentualną wystawę. Ostatecznym celem i ostatecznym azylem dla tej najambitniejszej fotografii jest pewna ilość galerii. Nie mówię, jaka jest ta ilość w Polsce, jaka jest w innych krajach. Nie mówmy, to nie jest teraz do rozstrząsania. Galeria fotografii jest to ten wymarzony azyl, gdzie można pokazać na przykład 50 zdjęć, 40 zdjęć. W takim formacie, jaki sobie autor zażyczył, o ile znalazł na to sponsora. Drugą alternatywą marzenia jest wydanie albumu. Album jest jeszcze droższy od wystawy i album jest jeszcze mniej dostępny i jeszcze trudniej na niego znaleźć sponsora. Natomiast wystawę w pewnych okolicznościach można zrobić stosunkowo niedrogo. I te 50 osób, które na nią przyjdą i fotografowi pogratulują szczerze, a nie tylko w sposób konwencjonalny, to jest cel, to jest odbiorca wielu, 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 coraz więcej starych i młodych fotografów.
Miła, dosłyszałem, jak jęknęłaś głośno. Tak. Nie, nie, no rozumiem, że myślałaś o czytelniku, więc no pójdź za tym jękiem.
To jęknę do mikrofon. Znaczy, nie wiem, w którym momencie jęknęłam. Aha, chyba, chyba w tym momencie, kiedy sobie taką patetyczną rzecz pomyślałam, ale się aż wstydzę powiedzieć, ona była taka patetyczna, bo kiedy byłam dziennikarzem depeszowym działu zagranicznego, podobnie jak ty, no to w takich momentach właśnie jak masakra w Srebrenicy, czy właśnie World Trade Center, czy wojna w Iraku, no to miałam po prostu wrażenie, że jak coś piszę, to dla ludzkości, żeby ona o tym wiedziała do cholery jasnej, przepraszam bardzo, no, i żeby coś zrobiła, żeby to się już nie powtórzyło. Ale też bardzo mi się podobało, jak ostatnio chyba Michael Cunningham, był z nim wywiad w Gazecie Wyborczej i on powiedział, że on tak naprawdę to pisze dla swojego partnera i dla swojej redaktorki. To też jest bardzo dobra odpowiedź. Magda? A ja jeszcze przepraszam bardzo wszystkich Państwa, bo muszę odebrać dziecko z przedszkola, więc już uciekam i muszę Was niestety zostawić.
Dziecko to ma dobrze. Magdo, ty dla kogo piszesz?
Może ja wygłoszę tutaj straszną herezję, ale w procesie pisania ja w ogóle nie myślę o czytelniku, to znaczy zabijam w sobie myśl o czytelniku, bo się tak boję czytelnika, że po prostu ta myśl by mnie sparaliżowała. Więc ja odcinam kompletnie czytelnika. Natomiast no on się pojawia po raz pierwszy wtedy, kiedy, tu już mówię o swoim warsztacie, kiedy czytam tekst na głos, bo to jest po napisaniu tekstu to jest podstawowa sprawa, żeby go usłyszeć, bo wtedy wiadomo, czy on jest, czy ma rytm, czy i tak dalej. Więc kiedy czytam tekst na głos, to ja się staję tym pierwszym czytelnikiem i wtedy myśl o czytelniku pojawia się. No i oczywiście ja wiem, że to ja buduję obrazy w głowach czytelnika, to ja uruchamiam jego myśli, więc to mnie też szalenie zobowiązuje do tego, żeby robić, wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafię.
Ja kiedyś miałem dokładny obraz swojego czytelnika. Mianowicie to jest ktoś, kto o 7:15 jedzie zatłoczonym autobusem do pracy, jedną ręką wisi, trzymając się tam poręczy, w drugiej ręce trzyma gazetę, no i wyobrażam sobie, i czyta mój tekst, ale gazetę ma złożoną w pół. I teraz, żeby doczytać do końca, to on musi wykonać ten strasznie skomplikowany manewr, wiecie, puścić poręcz, ufając, że autobus nie zahamuje, nie szarpnie, nie coś tam, i obiema rękami przewrócić, i moje zadanie jest takie, żeby pisać tak, żeby on miał ochotę podjąć to ryzyko. I rzeczywiście, tak jak konstruowałem teksty, to no, próbowałem się wstawić w tą sytuację, no, żeby doczytał do końca. I czasami jak miałem zajęcia z młodymi dziennikarzami, no, to im właśnie opowiadałem o tym modelu czytelnika i zauważyłem, że z roku na rok takie coraz bardziej okrągłe oczka się robiły. Nic mi nie mówili, no bo prawda, tutaj mistrzunio opowiada, więc nie należy przeszkadzać. Ale miałem mocne poczucie, że oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, aż się zorientowałem, że ja już właściwie nikogo nie widzę o tej 7:15, kto czyta gazetę. Więc nie wiem, co się stało z moim czytelnikiem. Poszedł na emeryturę, przesiadł się do tabletu, przesiadł się do samochodu, ale tego dramatycznego napięcia tekstu złożonego na pół chyba rzeczywiście nie ma i w związku z tym ja nie bardzo wiem, dla kogo ja piszę. Ale, proszę? A w biurze, no może tak. Ale to wtedy... Nie, to jakoś nie mobilizuje do pisania. Ta wizja kogoś, kto sobie siedzi w biurze za biurkiem przy herbatce. Nie. Ale państwo jesteście czytelnikami, no bo przynajmniej wiecie, że są te wspaniałe książki, które kandydowały do nagrody, bo inaczej byście nie przyszli. Więc chciałbym państwu teraz oddać mikrofon, żebyście mogli nam powiedzieć, dla kogo my piszemy i żebyście nam mogli powiedzieć, jak mamy pisać, albo nie mamy, albo zapytać, albo w ogóle nie wiem co, no bo ja już nie wiem, dla kogo ja piszę.
Andrzej Kopczyński, ja bym chciał zadać tutaj szczególnie panu Konstantemu Gebertowi pytanie, które właściwie odpowiedź nie oczekuje, bo to właściwa odpowiedź na warsztaty dziennikarskie. Na ile dziennikarz, a właściwie reportażysta, może swoje jakieś własne konfabulacje dołożyć, że tak powiem, do faktów, żeby to było jednak z prawdą? Przywołany tutaj kilkakrotnie pan Kapuściński, no może to jest temat tabu dzisiaj, bo to jest szczególny wieczór uroczystości dla laureata, jest krytykowany za to, że w kilku swoich książkach konfabułował, to się nie trzyma za zaproszeniem, no już nie powiem kupy i tak dalej. I mam podstawowe pytanie, na ile dziennikarz, żeby to było ciekawe, żeby redakcja to kupiła, w sensie zamieściła, może własne jakieś takie, no insynuacje, to jest takie pejoratywne słowo, własne wynurzenia dopisać do faktów, żeby to miało jakiś cel. Dziękuję bardzo uprzejmie.
No więc niestety trafiony, zatopiony. I wyjaśnię dlaczego. Napisałem kiedyś, że w trakcie trwania wojny bośniackiej, o której mi Łada też wspominała, bo nas rzeczywiście ukształtowała jako dziennikarzy, napisałem reportaż z miasta Mostar i w którymś momencie zorientowałem się, że mam za dużo postaci. Za dużo. Po prostu czytelnik tego nie łyknie. Dlatego wszystkie nazwiska kończą się na idź, strasznie dużo trzeba tłumaczyć. Nie. A miałem zbyt ciekawe historie, nie mogę się zdecydować. I wziąłem, połączyłem dwie postaci w jedną. Nic nie zmyśliłem. Bo tu ja rzeczywiście uważam, tutaj jestem fundamentalista, i uważam, że dziennikarz nie jest od tego, żeby zmyślać, od tego jest literat. No. Ale połączyłem wydarzenia, które zaczęły się dwóm ludziom, w jedną historię, która się zresztą mogła, była tak zdarzyć. I miałem potem spotkanie z czytelnikami, a potem podeszła do mnie bardzo miła dziewczyna i powiedziała, ja ona strasznie przepraszam, ale ja muszę pana o coś zapytać. Widzi pan, ja jestem z Mostaru, się okropnie ucieszyłem. I to, co pan opisał w tej historii, to się zdarzyło mojemu koledze. Ale to drugiemu się nie zdarzyło. To znaczy, co, to kto... Komuś innemu się cała taka podobna historia? Niech pan mi wytłumaczy. Ja wtedy coś nakłamałem. Nie pamiętam co, bardzo szybko, a w ogóle się bardzo spieszę. Nie, gorzej. Ona jest dzisiaj szefową polskiego oddziału Amnesty International. Natomiast zadałem sobie taką, nigdy więcej tego nie zrobiłem, i zadałem sobie taką pokutę, że ilekroć będzie okazja, i na przykład będzie takie pytanie, czy jakiekolwiek inne podchodzące, to ja sobie będę publicznie sypiał popiół na głowę i opowiadał tą historię, która jest jednym z moich największych zawodowych blamarzy.
Ale przepraszam bardzo, pan nie zmyślił, pan połączył.
No to znaczy zmyśliłem. Połączyłem. Proszę pana, jeżeli wolno łączyć... A, to ja sobie zaraz zmyślę rewelacyjną biografię, no. Siedziałem 11 lat jak Kuroń, prawda? Byłem prezydentem jak Wałęsa, nic nie zmyślam. Ja po prostu łączę. Nie, tego nie wolno. Ale jak koledzy uważają, dostojny laureacie?
Ja bym się nie ośmielił nic zmyślić z tego powodu, że... Bo... Mieliśmy takiego kolegę, mówię w cudzysłowie, który się zamknął na strychu w Krakowie, to broń Boże nie z Gazety Wyborczej, ale zamknął się na strychu w Krakowie i opisywał, jak to wjeżdża czołgiem do Bagdadu z Amerykanami. Ja dla mnie samo to, że trafiłem do dużego formatu, było tak wielką rzeczą, że nawet, bo jak mnie wyślą gdzieś na wschód Turcji, no to zawsze jest 50-50, prawda? Jakbym coś zmyślił, sprawdzą, nie sprawdzą, dojdą, nie dojdą. Po pierwsze, dzisiaj w dobie internetu jest tak łatwo dojść, że to się nawet w głowie nie mieści. Pisałem ostatnio reportaż o pani w Kambodży, która była przez wiele lat prostytutką. Dziś została sprzedana do domu publicznego przez rodzinę. Dzisiaj jest założycielką i szefową największej organizacji walczącej w Kambodży z prostytucją. Wydawałoby się, gdzie Kambodża, gdzie ja, gdzie gazeta. Tekst się ukazał, okazało się, że mamy trójkę wspólnych znajomych. I to jest, znaczy, to jest odpowiedź właśnie na pana pytanie, że ja bym się nie ośmielił, bo byłoby mi głupio, a gdybym był tak głupi, żeby się ośmielić, to bardzo szybko by to wszystko wyszło.
Panie Tadeuszu, laikowi się wydaje, prawda, że kamerą nie można kłamać, ale można dokładnie tak samo jak długopisem, jak to się robi.
Otóż w klasycznym fotoreportażu, którego jestem rzecznikiem i obrońcą, nie wolno nic łączyć, dzielić, żadnych sztuczek ani trików. Natomiast jeśli Państwo dzisiaj spojrzą na okładki naszych pięknych, kolorowych czasopism, ja znam Panią i wiem dokładnie, że ona ma 72,5 roku, a ona na tej okładce wygląda na 42, to ja bardzo przepraszam, ale tego nie wolno, a to jest powszechnie uprawiane. Photoshop stał się mistrzem świata manipulacji lub, powiedzmy sobie, zakłamaniu w obrazie, w sztuce wizualnej, szczególnie fotografii i w różnych kolażach photoshopowych. Więc jest to wspaniały instrument, aby oczyścić fotografię, aby coś przyciemnić, aby coś rozjaśnić, by zmienić kolor. Natomiast nie jest to instrument fałszowania wieku bohaterki tego numeru, tej cover story.
Ale te panie sfałszowane zwykle nie mają...
Ale ja jestem czytelnikiem, a nie panią.
Bardzo. Ciebie oczywiście nikt nie sprawdzi. Przekopałaś się przez tony listów, nikomu innemu się nie będzie chciało. Przegadałaś nieskończone ilości godzin, nikt tego nie powtórzy. Mogłaś nam tego, Giedroycie, zmyślić. Zmyśliłaś?
No tak, mogłam zmyślić, ale no, Giedroyć to był taki człowiek, który stawiał straszliwie wysoko poprzeczkę drugiemu i... Ja stałam się żołnierzem Giedroycia, to znaczy gdzieś tam w ostatnim szeregu zaciągnęłam się do tej armii i uznałam, że obowiązują mnie takie same standardy, wysokie standardy, jakie ustanowił Giedroyć w tej stajni i że ja sobie nie mogę pozwolić na żadną fuchę. Ale odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, czy można, ja doskonale rozumiem tą pokusę, żeby dla klarowności tekstu połączyć wątki. Przypominam sobie dyskusję w gazecie z Adamem Leszczyńskim, który opowiadał, jak dokonał takiego zabiegu w swoim reportażu z Nowego Jorku, kiedy opisywał dwie noce, kiedy jeździł chyba w karetce policyjnej i opisywał, co się tam wydarzyło po drodze, ale dla klarowności tekstu połączył te dwie noce w jedną noc. I ja to doskonale rozumiem, ja w tym nie widzę nic złego. Myślę, że wystarczyło, Kostku, napisać, że w twoim przypadku, że dokonałeś takiego zabiegu i byłoby okej wobec czytelnika.
Tak, masz rację, to próżność mnie zgubiła, takie poczucie, że nie, że tutaj ja, prawda, wszystko daję tak, jak było naprawdę. Jest rzeczywiście coś fascynującego w tym, że z jednej strony, dzięki temu, że nie trzeba być na miejscu, żeby wiedzieć, co się dzieje, bo internet, bo Facebook i tak dalej. Ja też znam mnóstwo reportaży wojennych, które powstawały w bardzo bezpiecznej odległości od linii frontu. A z drugiej strony, że to się w końcu dogoni. Że ten sam internet, na którym można pasożytować, pozwoli sprawdzić, gdzie byłeś, co robiłeś i komu ukradłeś to, co opowiedziałeś. Znaczy w tym jest pewna poetycka sprawiedliwość.